kopie zapasowe z automatu. 1 czerwca 2008. Mechanizm backupu w Windows Serverze to coś więcej niż automat kopiujący pliki z jednego dysku na drugi. Dzięki łatwym w obsłudze kreatorom możesz wygenerować kopie zapasowe poszczególnych dokumentów, aplikacji, dysków czy też stanu, w jakim znajduje się system operacyjny. Po najstraszniejszej awarii przywrócisz serwer do życia krócej niż w godzinę. Backup Windows Serwera łączy funkcje aplikacji do klonowania dysków i klasycznych narzędzi do tworzenia kopii zapasowych. W ramach zabezpieczenia przed wyjątkowo poważnymi awariami mechanizm umożliwia utworzenie kompletnej kopii systemu operacyjnego, a następnie odtworzenie go na starym z ponownym partycjonowaniem lub bez niego, czy nowym dysku, a nawet na HDD zainstalowanym w serwerze o podobnej konfiguracji sprzętowej. Microsoft chwali się, że aplikacje zaprojektowano z myślą o użytkownikach, którzy nie są administratorami sieciowymi z wykształcenia, stąd liczne kreatory minimalizujące wkład człowieka w żmudny proces tworzenia kopii. Niestety, nie wszystkie ułatwienia i udogodnienia spodobają się zaawansowanym administratorom przywykłym do toporniejszych, ale potężniejszych narzędzi. S.125505 ograniczenia. W Windows Serwerze 2008 pojawiło się kilka ograniczeń związanych z kopiami zapasowymi. Najważniejsze dotyczą taśm. W domyślnie dostarczanej wraz z systemem aplikacji Windows Server Backup wybór Stramera jako docelowego miejsca backupu nie jest już możliwy. Oczywiście urządzenia taśmowe w dalszym ciągu są obsługiwane i mogą być wykorzystywane w aplikacjach firm trzecich. Microsoft postawił na napędy optyczne, dyski twarde oraz zasoby sieciowe. Również posiadacze poprzednich wersji systemu Windows Server i XP powinni podchodzić ostrożnie do wykonanych dawniej kopii zapasowych. Nowa wersja programu do backupu, czy to w Vista, czy w Windows Serwerze 2008, nie potrafi otworzyć plików utworzonych w starszych wersjach. Dlatego do odzyskania ich zawartości konieczne jest zainstalowanie Windows NT Backup. Restore Utility Microsoft Windows NT, narzędzie przywracanie. Aplikacja dostępna jest na stronach Microsoftu po uprzednim sprawdzeniu oryginalności systemu. Wniosek. Podczas instalacji Windows Servera 2008 lepiej wybrać upgrade systemu albo wykonać ręczną kopię danych na osobnym twardym dysku. Nie da się bowiem zaprzeczyć, że zerwanie kompatybilności ze starszą wersją wygląda dość dziwnie. Wbudowanie w Windows Server Backup choćby prostego mechanizmu importującego dane z plików utworzonych za pomocą NTPACKUP nie powinno być przesadnie trudne. Niewykluczony zatem, że decydując się na rezygnację z kompatybilności, Microsoft próbował sprawdzić, ilu użytkowników Visty i Windows Servera w ogóle robi kopie zapasowe. Jak już wspomnieliśmy, irytować mogą również ograniczone możliwości aplikacji Windows Server Backup. W wielu wypadkach administrator odkurzy starą kopię Windows Servera 2003 i zleci jej zadanie tworzenia kopii zapasowych albo zdecyduje się na zakup Data Protection Manager 2007. Ten ostatni wybór może jest rozsądny w olbrzymich korporacjach z wieloma serwerami, ale nie ma większego sensu w lokalnej sieci, uruchomionej choćby w szkolnej pracowni. Można więc odnieść wrażenie, że między WSB i DPM 2007 jest wyrwa, którą trudno w jakikolwiek sensowny sposób zasypać. Nie pomagają nawet udostępniane za darmo skrypty PowerShell, automatyzujące wiele zadań tworzenia kopii zapasowych. S.125506 instalacja. Aby zapoznać się z funkcjami tworzenia kopii zapasowych zaimplementowanymi w Windows Server 2008, w oknie Initial Configuration Tasks kliknij Add Features. Na dolary listy możliwych dodatków znajdziesz Windows Server Backup Features, czyli przede wszystkim aplikacje do backupu Windows Server Backup oraz narzędzia uruchamiane z wiersza polecenia. Warto w tym momencie podkreślić, że program do tworzenia kopii zapasowych jest przystawką do konsoli MMC, a nie samodzielną aplikacją, jak mogłoby się wydawać. Dlatego uruchomienie go w wydaniu Core nie będzie możliwe. Jeżeli zdecydowałeś się na system z czarnym okienkiem interpretera poleceń, nie przyda Ci się również drugi zbiór narzędzi. Aby móc z nich korzystać, trzeba bowiem zainstalować PowerShell. W wydaniu Core najlepiej używać opcji zdalnego tworzenia backupów, czyli konsoli zarządzania serwerem, uruchamianej na maszynie klienckiej. W ostateczności administrator może też uruchomić aplikację w admin i za jej pomocą skonfigurować kopie zapasowe. Po naciśnięciu Next-Install i instalacji program znajdziesz w menu Start-Al-Programs-Administrative-Tools-Windows-Server-Backup. Przy uruchomieniu musisz być gotowy na chwilę przerwy, w czasie której aplikacja utworzy raporty dotyczące kopii zapasowych systemu. Oczekiwanie zwykle wydłuża się wraz ze wzrostem liczby kopii. Kopie zapasowe. Przy uruchomieniu Windows Server Backup poprosi Cię o skonfigurowanie mechanizmu mechanizmu kopii zapasowych. Masz do wyboru albo jednorazowy backup backuponce, albo kopiowanie danych w regularnych odstępach czasu backup schedule. W firmowej sieci lepiej sprawdzi się druga opcja. Kliknij action-backup schedule. Zostaniesz poproszony o decyzję, czy backup ma objąć cały dysk, czy tylko niektóre pliki. Jak często ma być tworzony oraz gdzie powinny być przechowywane dane. Jeśli nie jesteś pewny, co wybrać, zaznacz full server. Opcja custom pozwoli ci na usunięcie z listy niektórych woluminów, te, które ustanowiłeś docelowym miejscem przechowywania plików z kopiami. Oczywiście się na niej nie pojawią, patrz też niżej. Kolejne okno kreatora pozwala na ustawienie godziny tworzenia kopii, ale tylko w odstępach dobowych. Dopiero na samym końcu pojawia się możliwość wyboru docelowego dysku. W wypadku komputera z jednym HDD aplikacja wyświetli błąd. Należy pamiętać, że wszelkie znajdujące się na nim dane zostaną usunięte, a sam nośnik będzie sformatowany w systemie NTFS. Jednocześnie zniknie z okien eksploratora, aby przypadkowo nie skasował go jakiś nieroztropny użytkownik. Brzmi to rozsądnie, choć do chronienia użytkownika przed samym sobą trzeba się przyzwyczaić. Kto nie widział samochodu przeznaczonego na amerykański rynek? Z nalepkami, ostrożnie. I zapoznaj się z instrukcją obsługi. Na lusterkach, kierownicy, schowku czy akumulatorze będzie zniesmaczone. Europejskie, a już szczególnie polskie podejście zakłada znacznie większą swobodę i zaufanie do wiedzy administratora. Ta chwila zawahania jest też dobrym momentem, by określić, jak często powinny być tworzone backupy oraz ile miejsca chcemy na nie poświęcić. Odpowiedź na pierwsze pytanie jest dość prosta. Jeśli pracujemy nad wyjątkowo cennymi danymi, konieczność tworzenia kopii zapasowych jest sprawą kluczową, z którą konkuruje jedynie dostępność serwera. Jeżeli utrata jednego dnia jest do zaakceptowania, albo główna maszyna jest wyjątkowo zajęta, a na nową chwilowo nie ma funduszy, backupy powinny powstawać w momentach najmniejszego obciążenia. W wypadku serwerów plików będą to okresy po godzinach pracy, czyli bardzo późnym wieczorem lub wcześnie rano. Natomiast kopie informacji zgromadzonych na serwerach www warto robić między godziną 2.30 a 5.00 rano, gdy nawet najtwardsi internauci poszli już spać, a ranne ptaszki jeszcze nie zdążyły dotrzeć do komputerów. Drugie pytanie jest trudniejsze. Wiadomo, że stare dane mogą się przydać zawsze, jednak przechowywanie ich w nieskończoność niepotrzebnie zajmuje miejsce na dyskach nośnikach i powoduje bałagan. Częściowo pomaga tu mechanizm VSCS Patch Ramka, kopiujący dane przyrostowo nawet w wypadku pełnych kopii zapasowych, ale nawet on prędzej czy później doprowadzi do zapełnienia nośników. Wróćmy jednak do planowanej operacji. Dane nie muszą być składowane na drugim HDD. Można je przechowywać na nośnikach optycznych albo w folderach sieciowych. Jednak obsługiwane są wyłącznie zapisywane płyty DVD, HD DVD i Blu-ray, a w przyszłości zapewne też nośniki holograficzne in PHASE oraz inne o pojemności większej niż 1 GB. Próba utworzenia kopii zapasowej na płycie z CD skończy się komunikatem o błędzie. Również foldery sieciowe, mimo niewątpliwej atrakcyjności, nie są rozwiązaniem optymalnym. W plikach pomocy Microsoft lojalnie ostrzega, że Windows Server Backup przez sieć może utworzyć tylko jeden plik kopii zapasowej. Każdego dnia będzie on zastępowany nowym. Co gorsza, jeśli w pewnym momencie dojdzie do awarii i lanu i wygenerowanie backupu się nie powiedzie, użytkownika może czekać nieprzyjemna niespodzianka. Nowy plik zastąpi stary, ale ze względu na niepełne dane będzie bezużyteczny. Zasoby sieciowe mają jeszcze inną wadę. Oprócz tego, że w USB nie potrafi utworzyć na nich katalogu, który administrator wpisał jako docelowe miejsce na kopię zapasową, łatwiej jest wyświetlić okienko z informacją o błędzie niż wykonać operację mkt i nazwa podkreślenie folderu. Nie zawsze też pozwalają na ustawienie właściwych uprawnień do plików. Musisz zatem pamiętać, żeby nie składować ich w publicznie dostępnych folderach. Warto też zanotować sobie, że mimo rewelacyjnych doniesień Microsoftu o szybkości przesyłania plików przez sieć w Windows serwerze 2008, przekopiowanie kilkunastu gigabajtów danych nawet przez szybki LAN może obniżyć jego wydajność na godzinę lub dłużej. Pierwszy raz po skonfigurowaniu mechanizmu tworzenia kopii zapasowych warto sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie. Najlepiej użyć w tym celu przycisku backuponce i w oknie dialogowym wybrać next-backup. System utworzy listę niezbędnych do zabezpieczenia plików, a następnie zacznie kopiować dane. W zależności od szybkości komputera i nośników transfer wyniesie od 2 do kilkudziesięciu megabajtów na sekundę. W wypadku systemu o wyjątkowo skomplikowanej konfiguracji z dużą liczbą ład i uaktualnień nie należy się spodziewać, że utworzenie pierwszej kopii zajmie nawet kilka godzin. Na szczęście przy standardowych ustawieniach udaje się to skrócić do kwadransa. Okno kreatora można zamknąć z losem, a kopie w dalszym ciągu będą tworzone. Początkujący administratorzy, przyzwyczajeni do środowiska klienckich wersji Windows, z pewnością westchną z żalem, że nie informuje o tym żaden dymek wyświetlający się w polu obok zegara. Przy zdalnym zarządzaniu nie słychać szumu dysków, a duże obciążenie procesora i kontrolerów sprawia, że system ma skłonność do reagowania z opóźnieniem. Nie będzie cię nękał, gdy operacja zakończy się sukcesem. Błąd zostanie wyświetlony tylko wtedy, gdy pojawi się krytyczny problem z nośnikiem lub kopiowaniem. Jeżeli podczas operacji pojawiły się problemy z wydajnością, po zakończeniu warto kliknąć tą figurę Performance Settings i wybrać najlepszą w tej sytuacji opcję. Always Perform Full Backup tworzy kopię zapasową, jak leci, bez porównywania czasu i zawartości plików. Nie oszczędza ona miejsca na twardym dysku, ale pozwala na szybkie zakończenie backupu, nawet w wypadku dużej ilości danych. Always Perform Incremental Backup natomiast sprawdza dane, które się zmieniły od poprzedniego razu i uaktualnia je. Skraca to czas wykonywania kopii, ale powoduje duże obciążenie głównego twardego dysku. Warto powiedzieć o jeszcze jednym mechanizmie Windows Server Backup. Gdy korzystasz z opcji tworzenia kopii na dysku sieciowym, powinieneś zadbać o właściwą konfigurację jego uprawnień. Najwygodniejsze rozwiązanie to domena Active Directory. Backupy mogą być zabezpieczone za pomocą haseł, ale nie są to osobne hasła szyfrujące ani nic podobnego. Jeśli podczas tworzenia kopii zapasowej wybierzesz Do Not Inherit Patch Illustracja, aplikacja zadba o właściwe ustawienie uprawnień do pliku. Będzie mógł do nich dotrzeć wyłącznie operator kopii zapasowej lub administrator. Oczywiście operacja się nie powiedzie, jeśli powyższych kont nie ma na docelowej maszynie. Jako osoba ciekawa świata z pewnością zajrzałeś do katalogu z backupem. Dostrzegłeś, że to zbiór katalogów, dokumentów XML oraz duży plik VHD. Twoje domysły są słuszne. Format VHD zawiera wirtualną maszynę, stosuje go zresztą inna aplikacja z Redmond, Microsoft Virtual PC i, niestety, nie da się uruchomić samego pliku VHD w MSVPC bez wygenerowania konfiguracji używanego przez ciebie komputera plik VMCS. 125509 rozwiązanie radykalne. Przywracanie systemu. Aby zapoznać się z mechanizmem tworzenia kopii zapasowych, możesz spróbować przywrócić system do normalnego stanu, korzystając wyłącznie z zabezpieczonych plików, ale nie rób tego w środowisku produkcyjnym. Bez troski o oryginalną zawartość twardego dysku. Choć brzmi to przerażająco, operacja jest niezwykle prosta i dziecinnie łatwa do wykonania. Włóż do czytnika płytę z plikami instalacyjnymi Windows Server 2008. Wybierz język i kliknij Repair Your Computer. Następnie wybierz dysk do odzyskania. W razie potrzeby możesz załadować dodatkowe sterowniki i kliknij Windows Complete PC i Restore. Aplikacja sama przeskanuje dostępne nośniki i zasugeruje odtworzenie systemu z ostatniej istniejącej kopii zapasowej. Nie ma w tym momencie znaczenia, czy była ona tworzona przyrostowo, czy kompletna. Jeżeli symulujesz wyjątkowo poważną awarię albo odzyskujesz Windows z kopii na innym, podobnym sprzęcie, powinieneś wybrać opcję formatowania i ponownego partycjonowania HDD Format Entry Partition Disk. Zastosowanie jej uchroni cię przed problemami z licznymi wersjami tego samego pliku. Później pozostanie ci już kliknięcie finish.iconfirm.około, a operacja przywracania stanu serwera zostanie uruchomiona. Zwykle trwa ona krócej niż instalacja czystej kopii Windows Server 2008. Po zakończeniu procesu system wystartuje sam, oczywiście z ustawieniami zawartymi w backupie. Rozwiązanie mniej radykalne – odtwarzanie plików. Aby odzyskać część danych po awarii, po której system operacyjny pracuje normalnie, a problem dotyczy tylko wybranych plików, musisz uruchomić Windows Server Backup i kliknąć Recover. Będziesz miał do wyboru przywrócenie danych z lokalnego lub zdalnego serwera. Opcja druga przyda ci się, gdy przemieszczałeś kopie zapasowe między woluminami dyskami, bo będziesz mógł wskazać lokalizację pliku, czy to będzie nośnik optyczny, czy zasób sieciowy. Klikając TKIS Server na ZWSRWRA zostaniesz przeniesiony do okna kalendarza, w którym będziesz mógł wybrać interesującą cię datę. Następnie pojawi się okno umożliwiające odzyskanie plików Files and Folders, aplikacji Applications albo kompletnych zawartości woluminów Volumes. Gdy poszukujesz utraconych dokumentów z zasobów SMB lub z folderów obejmujących zawartość witryny www, najwygodniej będzie skorzystać z opcji Files and Folders. Niestety, okno wyboru jest dość toporne w obsłudze i zamiast możliwości zaznaczenia kilku lub kilkunastu katalogów czy plików, masz do wyboru przywracanie dokumentów plik po pliku albo wypakowanie folderu nadrzędnego. Żadnego z tych mechanizmów nie da się nazwać optymalnym, zwłaszcza, gdy ważne pliki rozsiane są po całym drzewie katalogów. Po zaznaczeniu plików lub katalogów kliknij Next. Kiedy próbujesz odtworzyć foldery systemowe na przykład, zawierające Twoje dokumenty, czyli umieszczone w katalogu Users nazwa podkreślenie użytkownika Documents, wyświetli się informacja o niemożności odtworzenia obiektu w oryginalnej lokalizacji. Możesz wtedy zejść niżej i zamiast zastępować katalogi, odzyskiwać pliki. Jeśli nie chcesz komplikować sobie pracy, Windows Server ma dla Ciebie alternatywne rozwiązania. Rozpakowanie backupu w wybranym miejscu, utworzenie kopii ekstrahowanego obiektu czy wręcz rezygnację z operacji.